Każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu i w związku z tym, że dziś odbyła się wznowiona 30. sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, tym zajmiemy się w dzisiejszym programie Radio Zachód Interwencje i łączyć się będziemy z radnymi Województwa Lubuskiego, którzy już po zakończonych obradach, ponieważ sesja dobiegła końca, przy telefonach Kazimierz Łatwiński, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana Radnego.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest z nami także Sebastian Ciemnoczołowski, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Słyszymy, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Kaziu.
Zacznijmy od tego, że sesja, tak jak powiedziałem, została wznowiona, bo wcześniej, dwa tygodnie temu, została przerwana na wniosek radnych opozycji, którzy chcieli dać czas, jak słyszeliśmy, zarządowi województwa i koalicji, by dojrzały w układzie koalicji rządzącej województwem kwestie dotyczące pewnych apeli. Czy dziś te apele zostały przyjęte? Tutaj przypomnę, że chodzi o rozszerzenie Lubuskiej Rady Samorządowej oraz także zmian w programie Lubuska Baza Sportu. To pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego.
Nie, panie redaktorze, dlatego, że te sprawy zostały rozstrzygnięte, jak pan pamięta dobrze, a jeżeli pan nie pamięta, to chętnie przypomnę. Na poprzedniej sesji jedna z tych uchwał i z projektów uchwał została skierowana do dalszych prac w komisji, tak żeby można było spokojnie pracować.
A druga została przyjęta.
Bazy sportowej, a jedna z tych uchwał, zresztą na wniosek radnych opozycji, którzy chcieli głosować ją bez dyskusjach w komisji, nie przeszła. W związku z tym te tematy są zamknięte.
To proszę przypomnieć, dlaczego w takim razie została przerwana sesja, bo tu przyda się chyba ta informacja.
To raczej, szanowny panie redaktorze, pytanie nie jest do mnie, a do pani przewodniczącej Harenźla, która sobie jakby w normę swojej pracy wpisała przerywanie wszystkich sesji notorycznie. Spotykamy się już kilka razy w miesiącu, narażając na koszty mieszkańców województwa lubuskiego, bo ja przypomnę, że taka sesja na przykład z powodów opłat za internet to jest koszt około 24 tysięcy złotych. Już pominę, albo nawet nie pominę, podkreślę może dobitnie fakt, że rozstrzygamy o sprawach bardzo istotnych w dobie pandemii dla zdrowia Lubusa. Wiele takich istotnych kwestii. No i pani przewodnicząca bez tak naprawdę merytorycznego powodu znowu tą sesję
przerwała. No to zapytam Kazimierza Łatwińskiego w takim razie, pana radnego.
Ja tylko dokończę myśl. W sprawach, które były przecież wszystkim znane, bo od 15 lutego te sprawy wałkujemy na sesjach, uzasadniamy w komisjach, merytorycznie podajemy argumenty i cały czas te sprawy nie są podnoszone. Natomiast dzisiaj została, to chyba warto, żeby mieszkańcy województwa lubuskiego wiedzieli. Dzisiaj podjęliśmy uchwałę w tej sprawie. Została ta uchwała przegłosowana pozytywnie i w tym miejscu chciałbym podziękować z całego serca pani radnej.
Przepraszam. Za chwileczkę przejdziemy do tematu głosowania. Panie radny, przepraszam. Kiedy mówimy razem, nikt nas nie rozumie, a chciałbym, żebyśmy zakończyli temat właśnie przerywania obrad sesji. Bardzo proszę, Kazimierz Łatwiński.
No, jeżeli na wniosek tej części radnych, która nie zgadza się z jakąś pozycją w uchwale budżetowej proponowaną przez zarząd, no cały czas nie ma właściwej reakcji zarządu województwa w postaci po prostu przeredagowania uchwały budżetowej, podzielenia jej na części niekontrowersyjne i kontrowersyjne. No w takiej sytuacji trzeba zawsze dać czas zarządowi, żeby się zastanowił i przygotował właściwie projekty uchwał po to, żeby rzeczy niekontrowersyjne związane ze służbą zdrowia czy z ważnymi inwestycjami znalazły się w uchwale, która będzie przyjęta i taki czas namysłu dla zarządu jest konieczny. Tutaj pan radny Sebastian Ciemnoczołowski mówi o kosztach. No najtaniej by było w ogóle zlikwidować parlament, sejmik i po prostu przyjąć jakiś system autorytarny, no to wtedy w ogóle będzie taniej.
No, więc skoro...
To są koszty. Tak. Ja pamiętam, że w Radzie Miasta przez 3-4 dni codziennie od 9 do 24 obradowaliśmy, kiedy trzeba było przyjąć budżet na przykład. No to też były jakieś koszty, tak? No ale tak działa demokracja. Nie było
dobrze, panowie...
Zgody, więc trzeba było debatować.
Panowie, skoro mówimy o kosztach, no to dzisiaj została podjęta uchwała, to chyba z tego, co zrozumiałem, co Sebastian Ciemnoczołowski zaczął mówić, w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez województwo lubuskie działki. No, na razie przystąpienie do procedury zakupu, bo czy uda się kupić, to jest kwestia odrębna. Działki pod, no już słynny, jak się mówi kolokwialnie, może niezbyt elegancko, Pałac Marszałkowski, a chodzi po prostu o budynek urzędu, w którym znajdą się departamenty, które do tej pory jakby wynajmują przestrzeń w różnych punktach na terenie miasta Zielona Góra. Oprócz tego, zgodnie z zapowiedziami, chociaż w fiszce projektu chyba tak szczegółowo nie zostało to rozpisane, miałby powstać tam również inkubator. Wiemy, że to głosowanie odbyło się także z błędem jakby po stronie radnej opozycji, która wstrzymała się od głosu, zbyt późno zgłosiła kwestię dotyczącą reasumpcji. Ze względów proceduralnych nie można tego głosowania już powtórzyć i w związku z tym uchwała przeszła, choć w normalnych warunkach prawdopodobnie byłoby 15 głosów do 15 i ta uchwała by nie przeszła. Więc proszę panów o komentarz, bo z jednej strony mamy wolę sejmików w ten sposób i w niejasnych okolicznościach wyrażonych, z drugiej strony jednak wątpliwości dotyczące tej inwestycji. Sebastian Ciemnoczołowski.
No jeszcze raz chciałem podziękować pani Zofii Dajczak za ten głos wstrzymujący się, dzięki któremu umożliwiliśmy dzisiaj przyjęcie ważnej uchwały, bo chcę powiedzieć, że to nie tylko te dwie pozycje, ale dziesiątki innych pozycji budżetowych między innymi, a w głównej mierze są to środki dla szpitali naszych tutaj w regionie. I pani Dajczak wstrzymała się od głosu świadomie, to nie był żaden błąd, system to normalnie policzył.
Ale zgłaszała system później reasumpcję głosowania. Pani radna.
Reasumpcję głosowania, co... W mojej mierze zresztą było złamaniem statutu, o tym mówiliśmy dzisiaj na sesji. Nie chcę.
Ale chciała to zrobić, więc pana podziękowania w tej chwili są takie no cyniczne trochę.
I ten wniosek o reasumpcję głosowania został odrzucony, dlatego ta uchwała została...
To dlaczego pan dziękuję?
Co do meritum sprawy, nie powstaje i nie ma zamiaru powstać w Nowym Świnie żaden pałac. Ja rozumiem, że to jest wygodne sformułowanie PR-owskie, którego używają radni opozycji i media narodowe. Natomiast ma tam powstać budynek, który będzie mieścił te wszystkie urzędy czy departamenty Urzędu Marszałkowskiego.
Ja to powiedziałem przed chwilą, panie radny.
Ale proszę mi nie przerywać, bo pan mi nie pozwoli.
Ale ja już to powiedziałem, dlatego chciałbym ewentualnie, żeby pan powiedział coś innego.
To po co mnie pan pyta, panie redaktorze? Jak pan wszystko chce powiedzieć.
Dobrze, ja to wszystko rozumiem, tak? Natomiast kwota tej inwestycji to było 80 milionów według projektu. I tutaj były duże wątpliwości.
Chcę panu wytłumaczyć, że koszty, które dzisiaj są związane z wynajmowaniem różnych przestrzeni publicznych, tak, dla naszych departamentów są tak duże i idą w nie w te miejsce, które mogłyby iść, czyli na przykład w budynek, który jest finansowany, mógłby być finansowany ze środków unijnych i który zostałby już na zawsze własnością województwa lubuskiego, a tak dzisiaj ktoś inny na tych środkach po prostu zarabia.
Kazimierz Łatwiński podczas dzisiejszej sesji przedstawił wizualizację, którą wcześniej przygotowało biuro projektowe, wygrywając, jak rozumiem, konkurs, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski na to, jak można by było rozbudować obecną siedzibę Urzędu Marszałkowskiego. Słyszy pan również argumenty ze strony zarządu województwa, w tym te, o których przed chwilą powiedział pan Sebastian Ciemnoczołowski. Jak pan to skomentuje? I także kwestie głosowania.
Jeżeli chodzi o lokalizację Urzędu Marszałkowskiego. No, najlepszym pomysłem moim zdaniem był pierwszy pomysł, to znaczy z 2009 roku, kiedy powstała bardzo dokładna koncepcja urbanistyczno-techniczna, swoją dokładnością zbliżona do dokumentacji projektowej. I ta koncepcja wykazała, że możliwa jest zarówno nadbudowa o jedną kondygnację, ale niekoniecznie musi być nadbudowa. Może być też rozbudowa na działce, która przylega do obecnego Urzędu Marszałkowskiego. I to jest najlepszy pomysł. Wtedy można by było rzeczywiście te wszystkie rozproszone departamenty, urzędy i podmioty działające w sektorze administracji wszystkie zebrać i umieścić tam.
A jaki byłby koszt takiej rozbudowy, takiej inwestycji?
Koszt, gdyby... Bo proszę zwrócić uwagę, że ten koszt nie byłby wyższy, ten koszt nie byłby wyższy niż ta proponowana budowa w Nowym Kisielinie, z tego względu, że jeżeli zaprosiłoby się jeszcze do tego przedsięwzięcia Urząd Miasta czy takie instytucje jak Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska,
czy Starostwo Powiatowe,
Inspekcja Ochrony Środowiska, czy Urząd Miasta, który też ma bardzo rozproszone urzędy, swoje tam placówki, to ten koszt byłby rozłożony na no, co najmniej kilka podmiotów i wcale na pewno można by było się zmieścić w takim samym budżecie, ale mieć lokalizację no w jednym miejscu, tu gdzie jest centrum administracyjne i tutaj te funkcje powinny być realizowane. To jest pewna zaleta Zielonej Góry, że w tej chwili w miarę sporo tych funkcji administracyjnych jest w obrębie Placu Piłsudskiego i to jest właściwie kierunek działania tu, jeżeli chodzi o te koszty tych wynajmów, ich w ogóle nie byłoby trzeba ponosić, gdyby wtedy w 2009 roku nie wrzucono do kosza tej koncepcji bardzo ciekawej, a po prostu przystąpiono by do realizacji. I to wszystko było wtedy możliwe, było możliwe przez te 12 lat i jest możliwe dzisiaj czy w jakiejś przyszłości, nieco po covidowej, bo wiemy, że mamy inne priorytety teraz.
Panie Kazimierzu, jeszcze pytanie. Przepraszam, muszę zapytać o to głosowanie.
Ale może pan redaktor symetrycznie by rozmówców traktował, bo...
Ja bardzo przepraszam, ale to ja prowadzę audycję i prowadzę w taki sposób, jaki uważam. Wydaje mi się, że pan miał dużo czasu na wypowiedź. Teraz mówi pan Kazimierz Łatwiński. Bardzo przepraszam. Kazimierz Łatwiński, mam pytanie jeszcze o samo głosowanie i ten błąd w głosowaniu i to... W jakich okolicznościach doszło?
Pan Sebastian tutaj sugerował, że błędu nie było. No, pani radna Dajczak, pani Zofia Dajczak jednoznacznie powiedziała, że kłopoty techniczne uniemożliwiły właściwe głosowanie i że...
To czemu nie była przeciw, Kaziu, tylko się wstrzymała? Jakie kłopoty?
Z tego względu, że w takiej sytuacji jest bardzo łatwo się pogubić, tak jak to się zdarza przy głosowaniu, po prostu przy zwykłym podnoszeniu ręki też tak się zdarza, że ktoś podnosi rękę do góry, a za chwilę zgłasza wniosek o reasumpcję. Zgłasza wniosek o reasumpcję, bo się pomylił, tak? I to zrobiła niezwłocznie, to zgłosiła pani Zofia. Dobrze. Tak, trudno się mówi, jeżeli
na koniec osoby na jeszcze, raz, tak, myślę, że ta sprawa została...
No i potem były wypowiedzi pani Polak, właśnie pana Sebastiana Ciemczołowskiego, że oni wiedzą lepiej, jak chciała głosować pani Dajczak.
Inaczej, ja mam wrażenie, że... Dobrze, pani radna, pozwólmy wypowiedzieć się przedstawicielowi koalicji rządzącej. Ja mam dwa pytania do pana radnego. Pierwsze, dlaczego jakby zarzucono ten projekt z 2009 roku, o którym mówił pan Kazimierz Łatwiński? Druga kwestia to dlaczego Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa uparł się, żeby wyprowadzić urząd z centrum Zielonej Góry i ulokować je 7 kilometrów od centrum w dalekim Kisielinie.
Panie redaktorze, upiera to się małe dziecko, a ten projekt został głęboko przemyślany, ale wrócę jeszcze do tego pierwszego wątku. No, Kaziu, całym szacunkiem, dobrze chyba zna statut województwa lubuskiego. Pomyłka nie jest żadnym powodem prawnym do reasumpcji głosowania, tak? Nie wolno z tego tytułu przystąpić do reasumpcji głosowania. Więc jedynym argumentem to można było się powołać na niedziałający system.
Dobrze, niestety, i tu stawiamy kropkę. Dlaczego z 2009 roku... Bo pan nie odpowiada na pytanie.
Że nie ma wizji, nie ma fonii, okay. Nikogo nie widzi, nikogo nie słyszy.
Panie redaktorze, chcę dalej powiedzieć, że...
Bardzo proszę, 2009 rok.
Nie ma nic wspólnego z systemem do głosowania, to są dwa inne systemy.
System 2009 rok, panie Sebastianie. Dlaczego zrezygnowano z tamtego projektu?
Wstrzymała się od głosu, nie była ani przeciw, nie była ani za, oddała prawidłowo głos, system prawidłowo policzył i nie było żadnego powodu do reasumpcji.
Teraz powiem o tym drugim temacie,
jeżeli chodzi o budynek. Tak?
30 sekund.
Zadałbym pytanie z 2009 roku, już się ustosunkowuje. Proszę zauważyć, i tu Kaziu do ciebie, że tak naprawdę była to koncepcja sprzed ponad dekady, sprzed 12 lat, wtedy żyliśmy w innej rzeczywistości społecznej, wtedy
ale
departament
tak gminy
był jednofunduszowy, wtedy było 400 milionów euro do wdrożenia, teraz jest ponad miliard euro. Poza tym w tym budynku nie mają być tylko departamenty unijne, ale także inne instytucje jak ROPS, jak ZDW i tak dalej, inkubator przedsiębiorczości. My się nie pomieścimy w tym miejscu, w centrum miasta. Poza tym, Kaziu, gdzie chcesz parkować? Na rondzie? Czy na budynku
miasto wybuduje wielokrotnie.
No jest zbudowany parking w tej chwili, bardzo duży za Palmiarnią. Panowie, musimy kończyć, bo teraz wiadomości dla kierowców słuchających Polskiego Radia Zachód, a za chwilę druga para gości. Moimi gośćmi byli Kazimierz Łatwiński, radny województwa, klub Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo
dziękuję bardzo,
oraz Sebastian Ciemnoczołowski, klub radnych Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku. Dziękuję.
Pozdrawiam Państwa i Ciebie, Kazik.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
To jest program Radio Zachód Interwencje. Ja się nazywam Janusz Rzeczkowski, a w tej części moimi gośćmi są i witam ich przy telefonach pan Zbigniew Kołodziej, radny województwa lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Jest z nami także radny województwa lubuskiego z klubu Bezpartyjni Samorządowcy, pan Wacław Maciuszonek. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry państwu, kłaniam się wszystkim.
Słyszymy się zatem i tuż po zakończonej 30. sesji Sejmiku województwa lubuskiego pytanie do panów o... No, nie wiem, czy można użyć takiego sformułowania ukradzione głosowanie, bo ze względu na błędy w głosowaniu proceduralne zarządowi województwa udało się przepchnąć uchwałę, na mocy której zostanie zakupiona, no oczywiście jeśli uda się tę procedurę kupna także przeprowadzić, bo tutaj też są pewnego rodzaju niuanse, działka w Kisielinie pod budowę siedziby, nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego. Jak komentujecie panowie tę sprawę, ten problem, jak słyszeliśmy przed chwilą także emocjonalnie w rozmowie radnych Platformy i Prawa i Sprawiedliwości? Zbigniew Kołodziej, bardzo proszę.
No akurat nie miałem okazji słuchać się przedmówców, których pan redaktor wspomniał, dlatego tutaj może odniosę się...
No ale było gorąco.
Aha, było gorąco. Myślę, że później wieczorem będę miał możliwość odsłuchania całej audycji. Ze swojej strony cieszę się, że w końcu ten maraton się zakończył, bo tak jak pan redaktor na pewno pamięta, od 15 lutego cały czas ten temat jest wałkowany. Jedną sprawą z zakupem działki, a drugą sala w Słubicach. Dobrze, że w końcu jakiś finał jest. Z jednej strony tutaj podważanie, że system źle zadziałał. Nie wiem, czy jest to prawdziwe. Wiadomo, jeżeli ktoś komuś nie uda się głosowanie tak, jak to powinno być, to zawsze szuka wytłumaczeń, że to coś zadziałało nie tak. Według mnie wszystko było w porządku.
No ale pani radna, która miała się pomylić, później jakkolwiek po czasie, ale podnosiła rękę, wnosiła o reasumpcję. No i wniosek o reasumpcję musi również być przegłosowany. Jeśli mamy układ 15-15, no to jest to klasyczny, że tak powiem, pad, w którym ten wniosek nie przechodzi, więc możemy mówić o takim ukradzionym zwycięstwie.
No wie pan redaktor, akurat po raz pierwszy tutaj w układzie koalicyjnym 15-15 był sukces układu rządzącego w tym momencie, bo cały czas różne inne wnioski mając 15-15 nie przechodziły, a w tym momencie no, to okazało się, że opozycji nie udało się też tej reasumpcji głosowania powtórzyć. Z jednej strony cieszę się, że jeśli faktycznie mogło dojść do tej pomyłki, aczkolwiek nie jestem do tego przekonany, że ta pomyłka w ogóle nastąpiła, że tutaj dalej już posuwamy się w tej sprawie. Ale z drugiej strony nie ukrywam, że w tej chwili jest dalszy temat jeszcze dotyczący i sali w Słubicach, że musi być dodatkowa uchwała o przekazaniu środków dla powiatu słubickiego.
Chodzi o lubuską bazę sportu, z kolei większość. Pieniądze z tego programu. Tak jest. Oddajmy głos Wacławowi Maciuszonkowi też w tym temacie. Proszę o komentarz.
Ja nie chciałbym się za bardzo wypowiadać na temat głosowania, no bo czy ktoś się pomylił, czy źle nacisnął. Ja jak jest nieraz kursorem, tam gdzie mam 3 wybory do wyboru, nieraz mi się udało zagłosować nie tak jak chciałem, także to nie, pomylić się nie jest tak w sumie łatwo, nie jest tak trudno. Natomiast dziwię się tutaj koledze Zbyszkowi, że mówi o sukcesie. No, ja myślę, że w ogóle to wszyscy tutaj na tym przegrywamy i cała ta sesja dla mnie to jest jedna wielka porażka. Nie podzielam też głosu, że to jakiś tam jest koniec maratonu, bo skoro z nami nikt nie chce rozmawiać, mając 15 głosów, kolega Zbyszek mówi, że to już jest końcówka maratonu, że wszystko jest wyjaśnione, no to zdaje mi się, że się myli. No, nie chcecie rozmawiać z nami, nie chcecie rozmawiać w sposób merytoryczny. Po drugie, to też tutaj jakby nie przy tym całym głosowaniu są słynną już działką, czy to na pałacyk, czy na biurowiec, jakby to zwało, ale to jest tylko i wyłącznie na razie zakup działki, a budowa to jest całkowicie co innego. I w tych wszystkich materiałach, które ja miałem do możliwość zobaczyć, to tam nie ma nic, co to będzie. Nawet dzisiaj rozmawiając z kimś ważnym akurat z koalicji, mówi, że tam tylko będą te departamenty LRPO, a na sesji słyszeliśmy, że jeszcze wszystkie jednostki, które tam podległe, no mówimy o dwóch różnych rzeczach, całkowicie wiele niejasności. No, dzisiaj ponoć, tak jak pani radna Chinalska mówiła, że już dwa lata o tym dyskutujemy, tylko z nami nikt nie dyskutował, nigdy to nie stawało na jakąś tam sprawę, żeby, myślę, że nie problemem jest działka, tylko problemem jest to, co tam będzie wybudowane, czy to akurat jest ten czas.
No więc właśnie, tutaj o tym się mówi, że to jest kilkadziesiąt milionów złotych, które urząd chce przeznaczyć na budowę nowej siedziby i to powoduje pewnego rodzaju emocje i ten temat i te koszty pan również krytykował podczas wystąpienia dzisiejszego.
Panie redaktorze, gdybym ja miał cośkolwiek do powiedzenia, to w tych pomieszczeniach, które teraz istnieją, jeszcze byłoby miejsce, jeszcze można byłoby rowerami jeździć. No niestety, ale rozrost administracji, szczególnie w tym czasie, bo dzisiaj miejsce pracy nie jest już tak istotne, natomiast ważne, kiedy pracodawcy potrzebują ludzi do pracy, natomiast ważna jest jakaś efektywność. Czy tylu ludziach, którzy są tam zatrudnieni bez jakiejkolwiek, no i po znajomości albo po układzie partyjnym nie da się normalnie funkcjonować. Dla mnie to jest po prostu patologia.
Zbigniew Kołodziej, to też pytanie z kolei tutaj do koalicjanta Platformy Obywatelskiej. Więc do PSL-u, no właśnie o rozrost tej administracji. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, o tym mówił Kazimierz Łatwiński, że był projekt w 2009 roku, bo dyskusyjna jest także lokalizacja, żeby rozbudować urząd w centrum Zielonej Góry przy ulicy Podgórnej, tu gdzie jest to centrum, powiedzmy sobie, administracyjne południowej stolicy regionu, a nie wyprowadzać na obrzeża właśnie tych urzędów. Więc dwie kwestie. Rozmost administracji i lokalizacja.
No zacznę, tutaj się odniosę jeszcze do słów Wacka Maciszonka. Moje słowa dotyczące końcówki maratonu dotyczyło tej uchwały, która, jak wspomnę, już była chyba 5 czy 6-krotnie stawała na sesji sejmiku, nigdy nie mogła być zakończona i pod tym względem. Wiadomo, że tutaj ta uchwała nie kończy tych nieporozumień czy ewentualnie braku rozmów, to co radny wspomniał. Uważam ze swojej strony jako też PSL, że te rozmowy są wskazane do przeprowadzania. Tutaj aczkolwiek liczę też bardziej na chęć ze strony Platformy, żebyśmy to wspólnie usiedli do rozmów i starali się znaleźć kompromis, który by służył dla całego województwa. To co do rozrostu administracji. Jest bardziej mowa o tym, żebyśmy wykorzystali środki finansowe, które w tej chwili wydatkujemy z RPO na wynajęcia budynków od osób prywatnych i stworzyli coś własnego jako Urząd Marszałkowski, mając własne budynki, które w jakiś sposób, tak tutaj wiem, że nawet bezpartyjni samorządowcy podkreślali, dobrze by było, żeby tutaj zainwestować w inwestycje związane z nowymi kierunkami działalności, czyli jakby rozbudowę związanych z innowacją i w tym kierunku, żebyśmy uderzyli. Jeśli chodzi o budynek tutaj do budowy, do Urzędu Marszałkowskiego, akurat dzisiaj na slajdach też ten widziałem informacje, które przedstawił radny Łatwiński.
No ładnie to wygląda, trzeba przyznać.
Proszę?
Ładnie to wygląda ten projekt, trzeba przyznać.
Tak, ładnie wygląda, tylko z jednej strony uważam, że byłoby bardzo duże zamieszanie w tym momencie z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego i z całym remontem, a z drugiej strony, nie wiem, wydaje mi się, że lepiej zainwestować w budynek pasywny i z możliwością dalszej rozbudowy dla różnych innych instytucji, tam gdzie jest więcej terenu, bo tutaj zamykamy się i zaciśniamy to, co jest obecnie. No, uważam, że kierunek jest dobry, a czy faktycznie tak łatwo będzie to zrealizować, to też nie jestem przekonany, bo tutaj jednak musi być zgoda większości radnych w tym kierunku, aby to zainwestować, bo jak tutaj radny wspomniał, zakup działki to jest jakby pierwszy etap, ale co dalej będzie i też jeszcze nie wiadomo, czy nie okaże się, że jednak tutaj Urząd Marszałkowski czy Sejmik wygra przetarg na tą działkę.
No więc właśnie, prawo pierwokupu ma miasto Zielona Góra i w związku z tym, jeśli miasto Zielona Góra będzie chciało kupić tę działkę, a takie są zapowiedzi prezydenta Janusza Kubickiego, no to ta zgoda dziś na niewiele pomoże.
Pan redaktor wspomniał, z tego co słyszałem, mowa jest o tym, że miasto Zielona Góra chce wyłożyć 1 700 000, czyli w tym momencie tą działkę kupi. I jak dalej będą rozmowy prowadzone, bo tutaj są też różne koncepcje, zwłaszcza z opozycji, aby to tworzyć wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Tu Urząd Marszałkowski, zwłaszcza jeśli chodzi o koalicjantów, troszeczkę są zniesmaczeni niektórymi rozmowami wcześniej i nie do końca realizacją obietnic, które wcześniej były umówione między Platformą a prezydentem Kubickim.
Ta cała sytuacja wpisuje się w napięcie, które mamy w sejmiku. Wpad, który w sejmiku trwa, czy panowie widzicie jakiś scenariusz i możliwość, by w województwie lubuskim była zbudowana stabilna większość? Wacław Maciuszonek.
Ja myślę, że jest szansa. Przynajmniej my na to jesteśmy gotowi. Myślę, że niewiele nam brakuje, bo my jakiś tam nie mamy specjalnie zakusów, jak to gdzieś niektórzy mówią, na stołki, bo nie mamy za sobą żadnych ludzi, dla których szukalibyśmy pracy. Po drugie, no, charakterze pracy mamy podejście takie, że wszelkie tego typu jakieś zatrudnianie, tworzenie stołków po prostu powoduje, że paraliż urzędu. To się nie da tak pracować. Tu akurat, no, myślę, że jeżeli rozmawiamy o rozroście administracji, to pytanie do PSL-u jest takie trochę nie na miejscu, no bo jeżeli PSL akurat, jeżeli ma nie mniejsze, to może większe zasługi, jeśli chodzi o rozrost administracji, choć akurat nie dotyczy tutaj akurat kolegi Kołodzieja, bo gdybyśmy my z nim mieli rozmawiać, to myślę, że w każdym temacie byśmy się dogadali, także zresztą wiem, że jest jak najbardziej orędownikiem rozmów, no tylko to wszystko trzeba zebrać do kupy. My stawiamy warunek, żeby całkowicie zmienić zarządzanie województwa. Między innymi właśnie o administrację, między innymi o rozmowy, między innymi o sprawy takie, które powodowałyby rozwój gospodarczy, przede wszystkim innowacje, bo tu jesteśmy bardzo daleko w tyłu. No wiele takich aspektów, które widzimy są źle zarządzane i tylko takie warunki stawiamy.
Musimy kończyć, panie radny, a chcę jeszcze oddać głos Zbigniewowi Kołodziejowi. No, dziś rano pytałem Waldemara Sługockiego o to, dlaczego Platforma Obywatelska nie podjęła rozmów, nie uczestniczyła w tych mediacjach. Przecież wyznaczyliście Czesława Fiedarowicza do rozmów. Powiedział, że no, osoba mediatora, który jest zatrudniony przez Janusza Kubickiego, jakby nie odpowiada i Platforma prowadzi innego rodzaju rozmowy. Czy pan potwierdza, że te inne rozmowy rodzaje się toczą? Jak wyobraża pan sobie rozwój sytuacji w tej chwili?
No, jeżeli chodzi o propozycję z naszej strony kolegę Czesława Fiedorowicza, to uważaliśmy, że to jest najlepsza osoba, która z niejednego pieca chleb jadła i umiałaby pogodzić różne strony, tylko najgorzej jest to, że jeżeli ktoś nie chce albo na samym początku wychodzi z założenia, że ta osoba jest stronnicza, no to już jest problem. I dlatego tutaj też mam trochę niedosyt w tym momencie, jeżeli chodzi o Platformę, że nie uczestniczyła w tym spotkaniu, bo tutaj to spotkanie nie powodowało to, że już jakaś powstaje wielka koalicja, tylko według mnie pierwsze uwagi między sobą, żebyśmy to mogli wyjaśnić. I no, nie wiem, kto go by Platforma chciała na przewodniczącego, żeby prowadził tę mediację. Tutaj bardziej mi się wydaje, może Platforma żal, że to PSL próbuje grać, można powiedzieć, tak pierwsze skrzypce, żeby szukać porozumienia. I mimo wszystko wrócę jeszcze do tematu, dzięki któremu został budżet uchwalony, bo gdyby nie porozumienie nasze z bezpartyjnymi samorządowcami i lepszym lubuskim, to w tym momencie myślę, że byśmy byli zupełnie w innym miejscu, jeżeli chodzi o sejmik lubuski, bo głosowanie skończyło się przy budżecie 15-15, budżet nie byłby uchwalony. I w tym momencie może byśmy się zastanawiali, kto...
Pytanie, co wydarzy się przy kolejnym budżecie i przy kolejnych strategicznych głosowaniach. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe i pan Wacław Maciuszonek, bezpartyjni samorządowcy. Bardzo dziękuję panom radnym. Rozłączamy się i już za chwilę połączymy się z Danielem Sawickim, dziennikarzem, który też opisuje rzeczywistość sejmikową i nie tylko, bo w relacjach między Urzędem Marszałkowskim a Urzędem Miasta Zielona Góra w tej chwili bardzo napięte relacje. Taką najnowszą informację, którą przyniósł weekend właściwie, a dzisiaj także zostało to wzmocnione przez konferencję prasową, którą to zorganizował w Urzędzie Marszałkowskim, zorganizowała marszałek województwa wspólnie z posłem Waldemarem Sługockim. Tam również był Marek Kamiński, dyrektor z jednego z departamentów i Sławomir Kotylak. Chodzi o billboard. Billboard, który stanął na działce miasta, przy Urzędzie Miasta, którego treść oskarża wprost marszałek województwa lubuskiego o to, że dzięki jej działaniom rowerzyści na lubuskich drogach nie mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ jest tam potrącony rowerzysta przez samochód. Na rejestracji samochodu jest taki napis lubuskie. No i właśnie te słowa o tym, że marszałek odpowiada za brak bezpieczeństwa na lubuskich drogach. No to oczywiście jest pokłosie dotyczące realizacji programu rozbudowy ścieżek rowerowych w województwie lubuskim. Jak słyszymy ze strony Urzędu Miasta, chodzi o krytykę przepisu, najnowszego przepisu i warunku, dla którego jest udzielana dotacja na realizację tego rodzaju inwestycji, polegające na tym, że ścieżki rowerowe będą mogły być realizowane na nasypach kolejowych, a nie przy drogach, tam gdzie jeżdżą rowerzyści, więc tutaj jest tego rodzaju zarzut stawiany, choć oczywiście Urząd Miasta nie jest wprost, jakby nie wypowiada się i nie mówi o tym, że to Urząd Miasta ten billboard naprzeciwko Urzędu Marszałkowskiego postawił. Jest już z nami Daniel Sawicki, halo? Nie ma, jest problem z połączeniem z panem redaktorem. Nie wiem, może spróbujemy jeszcze raz w takim razie zatelefonować, choć tutaj poproszę pana realizatora o to, żeby na dosłownie 20 sekund zdjął mnie z anteny, podam numer telefonu i spróbujemy porozmawiać z panem redaktorem. Daniel Sawicki przy telefonie Polskiego Radia Zachód. Danielu, no, opowiedziałem, jaka jest treść tego billboardu, opowiedziałem, jaka jest motywacja inicjatorów, jak rozumiem, w pewnym sensie powiązanych z Urzędem Miasta, choć oficjalnie urząd nie przyznaje się do tego billboardu. No ale dzisiejsza konferencja prasowa, podczas której marszałek województwa poinformowała, że poinformowała policję o tym billboardzie, bo on zagraża bezpieczeństwu, że poinformowała inspektora nadzoru budowlanego, no to jest kuriozalna sytuacja.
Znaczy, no powiem tak, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem, powiem szczerze, jak żyję. Musiał ten billboard bardzo, bardzo zaboleć. On jest nakierowany tak wprost na okna Urzędu Marszałkowskiego, że każda osoba, czy wychodząca, każdy urzędnik może doskonale zapoznać się z treścią tego billboardu i tego, co jest tam po prostu napisane, ale reakcja polityków Platformy Obywatelskiej przypomina strzelanie z takiego wielkiego moździerza, wręcz nawet nie do kaczek, ale dziś do much. No, to jest niesamowite, żeby za jedno zdanie, które jest jeszcze pytaniem, ja wiem, że postawionym przewrotnie, iść w taką narrację, że powiadamiamy policję. Pani marszałek Polak zagroziła procesem karnym. Powiedziała, że służby odpowiednie mogą z urzędu zająć się, czyli prokuratura. Mało tego, wysyłanie nadzoru budowlanego, który ma sprawdzić, czy ten billboard stoi poprawnie, w poprawnym miejscu, nie zagraża. I co ciekawe, inni politycy Platformy przyłączają się do tego, bo w rozmowach między politykami słychać, że rzeczywiście oni podjęli tę narrację i myślą, że wszystko w porządku. Czyli nie dość, że chcą zablokować wolność słowa, jak rozumiem, to jeszcze robią wszystko, żeby zablokować możliwość manifestowania swoich poglądów, manifestowania tego, że ktoś chce sobie postawić billboard i coś na nim wywiesić. No dla mnie to jest kuriozum, które jest takie naprawdę pierwszoligowe. Nie wiem, kto by to jeszcze mógł wymyślić.
No, rzeczywiście jest to zaskakujące. Przypomnijmy, że spór między z kolei Urzędem Miasta Zielona Góra, szerzej także tymi bezpartyjnymi samorządowcami czy klubami samorządowymi w Sejmiku Województwa Lubuskiego, także miastem Nowa Sól, bo o nim nie zapominajmy, dotyczy możliwości sfinansowania i połączenia systemu ścieżek rowerowych Zielonej Góry i Nowej Soli, także okolicznych gmin, bo tutaj doszło właściwie, to było takie zarzewie konfliktu, gdzie po prostu Platforma Obywatelska nie zgodziła się na to, żeby wniosek pod tego rodzaju inwestycją został podpisany przez innych radnych województwa niż tych, którzy wywodzą się z Platformy.
Dokładnie, tu chodzi dokładnie o tę ścieżkę i ten projekt między Nową Solą a Zieloną Górą, dokładnie z Otynia do Zatonia, to jest chyba 8 kilometrów i ta ścieżka powinna tam powstać, wtedy połączy pięknie aż z Zielonej Góry do Sławy, prawda, całą tę część województwa lubuskiego, taką ładną ścieżką rowerową. No i ta ścieżka wywołała cały konflikt. Słyszałem dzisiaj na konferencji prasowej, że pani starosta nowosolska już tak odpowiednie dokumenty skierowała chyba 8 bodajże do 8 kwietnia już do Urzędu Marszałkowskiego i te dokumenty będą teraz rozpatrywane. Nie wiem, ile dni na to ma, prawda, biuro projektów, które zajmuje się projektów unijnych takimi rzeczami, ale powiem szczerze, wydaje mi się, że ten projekt może nie przejść. Ja takie wnioski wyciągam po tym, w jaki sposób dzisiaj wypowiadali się na ten temat urzędnicy marszałek Polak, pan dyrektor Kamiński. To mówię, to jest moje odczucie, ale wydaje mi się, że coś tam jeszcze może być grane przy tym projekcie i to będzie dalsza część tej walki, która kończy się tym, że ktoś komuś teraz przedstawia zarzuty karne. No powiem tak, no rok
za
więzienia można dostać za pomówienie. Czy Platforma chce kogoś wsadzić na rok do więzienia za to, że nie podoba im się słowa, które ktoś w stosunku do pani marszałek tutaj...
Gdzie wolność słowa? I gdzie wolne media albo wolne
billboardy?
Gdzie
wolne media, gdzie wolne sądy, gdzie wolne słowa? No, postawmy sobie to pytanie i sami odpowiedzmy na to.
Dziś o godzinie 21:00 stream publicystyczny zachod24.pl w imieniu własnym i Krzysztofa Chmielnika. Już teraz zapraszam, a moim gościem w tej części programu był Daniel Sawicki. Danielu, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się. Program zrealizował Andrzej Gruszka. Już teraz wiadomości na 103 i 106 FM.
Radio Zachód, interwencje. W poniedziałek o 14:15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.